Przechodzimy do szóstego stopnia pokory. Jak zwróciliśmy już pewnie uwagę, od tego, jakby ciągle jesteśmy na takiej bardzo osobistej tutaj drodze, to potem zmieni się jeszcze, ale na razie jest jeszcze ciągle porządkowanie spraw z samym sobą. Tak to można powiedzieć. Więc szósty stopień pokory. Jeśli mnich zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono czynić, zawsze uważa siebie za sługę złego i niegodnego, powtarzając za prorokiem. Byłem nierozumny i niepojmowany. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę, lecz ja zawsze będę z Tobą. I wiążący się z tym bezpośrednio siódmy stopień. Jeżeli mnich nie tylko ustami wyznaje, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest o tym również najgłębiej przekonany. Upokarza się i mówi z prorokiem. Ja zaś jestem robak, a nie człowiek, pośmiewisko dla ludzi i wzgarda pospólstwa. Wywyższyłem się, zostałem upokorzony i zawstydzony, a także na innym miejscu. Dobrze to dla mnie, żeś mnie nie poniżyłeś, bym się nauczył Twych ustaw. Te dwa stopnie pokory, one mogą budzić najwięcej kontrowersji czy emocji ze względu na swoje, jak się nam wydaje, na początku bardzo twarde sformułowania. Zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie. Czy wyznaje nie tylko ustami, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, lecz jest również o tym najgłębiej przekonany. Właśnie przy szóstym i siódmym stopniu pokory powinniśmy sobie uświadomić, przypomnieć ten prosty fakt, że na te poszczególne stopnie drabiny, a zwłaszcza na ten stopień szósty i siódmy, nie wprowadzamy się o własnych siłach. Czyli to nie jest tak, że święty Benedykt oczekuje od nas, że będziemy na siłę zmuszać się do tego, żeby w taki sposób o sobie myśleć, czy w taki sposób na siebie patrzeć. Bo to jest chore. To jest jakaś postawa neurotyczna, takiego samoponiżenia, samobiczowania się. Ten szósty i siódmy stopień pokory mówią o czymś innym. One mówią o tym, że w drodze do Pana Boga, kiedy człowiek stopniowo, jak żyje w klasztorze i podejmuje wyznaczone sobie obowiązki, wcześniej czy później dochodzi do takiego momentu w życiu, że w taki sposób właśnie, jak ten szósty i siódmy stopień pokory, przeżywa otaczającą go rzeczywistość i przeżywa samego siebie. Uważa się za sługę złego i niegodnego. Wydaje mu się, że jest najpodlejszy i najsłabszy ze wszystkich, bo wszystko to, co przeżywa, to w jaki sposób stara się o cnotę, w jaki sposób próbuje się modlić, w jaki sposób układają się jego relacje ze wspólnotą, w jaki sposób próbuje do Pana Boga dążyć, wszystko mu się wali. Rozsypuje mu się jak domek z kart. To jest ten graniczny punkt doświadczenia własnej słabości. Takie przeżycie klęski swojego życia. Każdy z nas to przeżył, przeżywa bądź przeżyje, bądź będzie przeżywał jeszcze raz. Poczucie, że życie przecieka między palcami, a nie zrobiliśmy nic, co by nam zapewniło życie wieczne z Bogiem. Takie podsumowanie, raczej pełne rozpaczy i smutku. I święty Benedykt napisał ten szósty i siódmy stopień, posiłkując się zresztą przecież tradycją, Kasjanem, regułą mistrza, jeszcze innymi tekstami Bazylii, po to, żeby w pewnym sensie swoich uczniów, swoje uczennice uspokoić, że na drodze do Pana Boga takie doświadczenie własnej słabości, przegranego życia jest rzeczą normalną. Tak jest. Jak pamiętamy w rozdziale 58, który mówi o przyjmowaniu braci, jest powiedziane, że trzeba im przedstawić wszystko, co trudne i przykre, przez co musimy przejść na drodze do Boga. I to jest właśnie ten stopień 6 i 7, czyli życie przegrane. Więc pierwszy wniosek jest taki, że nie ma co się zmuszać, żeby to mówić. Nie? Samo przyjdzie. Wcześniej czy później samo przyjdzie. Natomiast to, na co warto zwrócić uwagę, to są na takie rzeczy, które mogą pozostać trochę w cieniu ze względu na taką tą przeraźliwość, czy takie przerażającą surowość tych dwóch stopni. Pierwszy stopień, odnośnie 6 stopnia jest to, że mnich zadowala się wszystkim, co tanie i ostatnie, a cokolwiek mu zlecono, uważa siebie zawsze za sługę złego i niegodnego. Więc na samym początku warto zwrócić uwagę na kontekst biblijny. Nie wiem, z czego to się bierze. Myślę, że to słyszymy, ale też jeszcze przeczytajmy sobie ten tekst. Nigdy nie dość czytania Ewangelii. 17 rozdział Łukasza, wersety 7-10. Łukasz 17, 7-10. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola, pójdź zaraz i siądź do stołu. Czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie, słudze nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Więc to jest ten kontekst biblijny, Łukaszowy. Ten 6 stopień jest też takim, można powiedzieć, pierwszym blaskiem jutrzenki, czy kolejnym blaskiem jutrzenki na tych stopniach pokory, dlatego że zapowiada bardzo ważną cnotę, bez której w klasztorze bardzo ciężko wytrzymać, czyli cnotę wielkoduszności. Prawda? Mniszka to jest osoba wielkoduszna, która hojnie daje. Bo jak mówi święty Paweł, radosnego dawcę miłuje Bóg. Oczywiście można odmierzać co do centymetra, czy tam co do mililitra to, co damy, czy będziemy odmierzać właśnie bardzo dokładnie to, co żeśmy otrzymali, ale to jest jakby sprzeczne z tym duchem, o którym mówi 7 rozdział. Nie? Hojnie, tak jak siewca, co wyszedł siać. To jest inny z tych obrazów, nie? Że jak każdy, kto siał albo widział siewca, to wie, jak to się robi, nie? Że to tak. Hojnie, człowiek nie patrzy, gdzie pada, tylko rzuca po prostu w bruzdy i wiadomo, że część pójdzie na zatracenie. Ale ta hojność potem przynosi plon obfity, tak jak wiemy. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, wielkoduszność, prawda? I taka znajomość własnego miejsca, pewna skromność. To jest po pierwsze. Po drugie, to jest też to skoncentrowanie się, co już mamy od czasów prologu, bardzo często to powraca, skoncentrowanie się na osobie Chrystusa jako króla, któremu się służy. Nie? To jest jakby, wiadomo, że Kościół dorobił się, w cudzysłowie, uroczystości Chrystusa króla dopiero w latach 20. ubiegłego wieku. Czyli jest to jakby uroczystość stosunkowo nowa pod względem liturgicznym. Ale no jakby uczniom, uczennicom świętego Benedykta ten obraz Chrystusa króla towarzyszy no już 1500 lat. Nie, jest to dla nas obraz bardzo jakby cenny i ważny. Takiego pokazujący, a my jako, można powiedzieć, jak to mówi jeden z autorów średniowiecznych, dworzanie jego niebiańskiego dworu. Więc to jest po pierwsze. Po drugie, też nawiązując do tego 17 rozdziału Łukasza, są też te wszystkie teksty ewangeliczne, które niejako kontynuują ten obraz, dlatego że tutaj mamy właśnie, że każe się obsługiwać, nie? I nie dziękuję sługom za to, że to zrobią, ale czytamy w Ewangelii, że kiedy przyjdzie Królestwo Boże, to Syn Boży sam się przepasze i będzie nam usługiwał. Nie? Czyli ten obraz tutaj potrzebuje tego dopełnienia, że na końcu Syn Boży będzie przepasze się i będzie nam usługiwał. Tak mówią Ewangelie synoptyczne, w Ewangelii Janowej to jest jeszcze mocniej pokazane, dlatego że mamy rozdział 13. Gdzie Jezus przepasuje się prześcieradłem i obmywa uczniom nogi. Więc to się wszystko wiąże z szóstym stopniem pokory. I po trzecie, to jest osiągnięcie pewnej mądrości, o której mówi ten szósty stopień. Kiedy mówi tak: byłem nierozumny, nie pojmowałem. Byłem przed Tobą jak juczne zwierzę, lecz ja zawsze będę z Tobą. Czyli na tym szóstym stopniu, kiedy człowiek właśnie zaczyna odkrywać prawdziwe bogactwo, odkrywa, że tym jego prawdziwym bogactwem jest Boża obecność. Nie? Trochę wracamy do pierwszego stopnia. Wcześniej być może ważne były dla nas jakieś pozory zewnętrzne, kwestia posiadania jakiegoś urzędu, uznania ze strony wspólnoty, jakaś pochwała publicznie wyrażona pod naszym adresem, czy jakieś inne rzeczy, które tam nas w różnych trudach życia monastycznego pocieszają. A tutaj na szóstym stopniu jakby to wszystko zostaje odsunięte na dalszy plan, co dowala się wszystkim, co tanie i ostatnie, dlatego, że jego największym skarbem jest obecność Boża. Ja zawsze będę z Tobą. Jestem jak osioł, jest taki też, może nie wiem, czy humor świętego Benedykta, bo bardzo mało wiemy o poczuciu humoru ludzi z VI wieku. Nie wiemy, co ich śmieszyło. Nie? Ale dzisiaj to brzmi troszeczkę tak komicznie. Nie? Jestem osłem, juczne zwierzę to po prostu jest osioł, muł, co już w VI wieku też oznaczało jakby człowieka opartego, takiego głupka, nie? Czyli jakby psalmista, czy święty Benedykt sam z siebie żartuje, jestem właśnie taki, nie? Ale i tak na zawsze będę z Tobą. Nic nas nie rozdzieli. Nie? I tu jest taki bardzo głęboki pokój bijący z tego szóstego stopnia. Takie wyzwolenie się z tych zewnętrznych, widzialnych rzeczy. Takie spojrzenie na to, co trwa na wieki. Tutaj pani Świderkówna tłumaczy tanie i ostatnie. To właśnie tak się nam to wydaje, a łacina jest jeszcze bardziej surowa, dlatego że tutaj vilitas, które pada, to jest to wszystko, co odnosi się do spraw niewolniczych. Czyli takie no, najbardziej podłe i rzeczywiście do niczego się nie nadające. Tym bardziej, że pamiętajmy, że w czasach Benedykta jednak w dalszym ciągu niewolnictwo było i to byli ludzie przeznaczeni do wykonywania prac fizycznych. Czyli ten szósty stopień też pokazuje nam, że przypomina nam o tym, że naszej godności osobistej nic i nikt nam nie zdoła odebrać, tylko my sami. Poprzez grzech. Przez takie publiczne, jakieś złe traktowanie i tak dalej, nic nas nie dotknie. Nie? Natomiast jeśli my samych siebie poniżymy przez złe zachowanie, no to wtedy jest rzeczywiście utrata godności. Nie? Bo utrata łączności z Panem Bogiem i tak dalej. No i to prowadzi do siódmego stopnia, który można powiedzieć jest jakby drugą stroną medalu. To jest to samo, tylko jakby z drugiej strony. Nie? Jeżeli wyznaje ustami, że jest najpotężniejszy, najsłabszy ze wszystkich, jest o tym przekonany, upokarza się, mówi z prorokiem, jestem robak, a nie człowiek. Nie? Jakby bylibyśmy skłonni skupić się na tym najsłabszy i najpodlejszy ze wszystkich, ale pamiętajmy o tym, że tutaj Benedykt do opisania tej kondycji mnicha, mniszki, używa psalmu 22, którym modlił się Chrystus Pan przecież na krzyżu. Boże mój, czemuś mnie opuścił. W związku z tym ten siódmy stopień opisuje, tak może do góry nogami, do czego nie jesteśmy przyzwyczajeni, zjednoczenie z Chrystusem w Jego męce. To, o czym czytamy w prologu do reguły świętego Benedykta, kiedy Benedykt mówi, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami męki Chrystusa i zasłużyli na udział w Jego Królestwie. Akurat w języku polskim i w języku łacińskim słowo cierpliwość wiąże się z cierpieniem, prawda? Jakby odsyła właśnie do tej tajemnicy krzyża. Więc ten siódmy stopień pokory jakby opisuje człowieka, który całkowicie utożsamia się z ukrzyżowanym, zanim utożsamia się ze zmartwychwstałym. Prawda? Ale ten siódmy stopień również mówi o tym, że człowiek jest w stanie naśladować Pana w Jego męce. Mówi również o tym, że tego typu doświadczenie ma sens, takie właśnie upodabniające do Chrystusa cierpiącego, że ma to pewien wymiar ofiary, pewien wymiar paschalny. Pamiętajmy też o tym, że słowo łacińskie sacrificare, sacrificium, rzeczownik, sacrificare, czasownik, oznacza nie tylko ofiarę, ofiarować, nie jest to tylko w tym sensie, ale również może oznaczać uświęcić, może oznaczać udoskonalić, może oznaczać nadać sens, dodać splendoru. Więc ten siódmy stopień, który mówi o tym sacrificium, o tej właśnie ofierze, nie mówi tylko jakby o zniszczeniu człowieka i jego ja jako takiego, tylko mówi o pewnym podwyższeniu jego kondycji. Ja zawsze będę przy Tobie, a zatem upodobnię się do Ciebie, będę dokładnie tak ja. Można tutaj iść dalej jeszcze do tego, stosując chociażby pierwszy rozdział Ewangelii Świętego Jana, kiedy Święty Jan mówi, gdy Go ujrzymy, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. I ten stopień szósty i siódmy w jakiś sposób pokazują nam, przez co dochodzi się do tego upodobnienia do Jezusa Chrystusa. Można też patrzeć na ten szósty i siódmy stopień pokory właśnie w powiązaniu z poprzednimi, tak jakśmy to wcześniej sobie mówili. Czyli pierwszy stopień to jest ten stopień wiary, przeżywania coraz głębszego Bożej obecności. Drugi, wypływający z tego poczucie, świadomość i pragnienie posłuszeństwa wobec Pana Boga. Trzeci, stwierdzenie, że skoro żyję we wspólnocie, Chrystus Pan się wcielił, muszę wejść w relację posłuszeństwa ze wspólnotą, w której żyję i będę okazywał posłuszeństwu przełożonemu. Czwarty stopień, że od tego posłuszeństwa, tej wiary w Boga obecnego i tego pragnienia okazywania Mu mej powolności nie zniechęci mnie żadna nikczemność ludzka czy niesprawiedliwość, której zaznam na tym świecie. Piąty to jest to, że tą wspólnotę, której żyję i mojego przełożonego nie będę traktował tylko jako właśnie piąte koło uwozu czy jako próby, ale też będę otwierał moje serce, żeby ona też niosła moje słabości. Nie? I z tego właśnie wynika szósty stopień pokory, czyli jestem w stanie skonfrontować się jakby ze swoją słabością. Nie? Jakby nie będę już opierał się więcej na tych zewnętrznych rzeczach, tylko na Panu Bogu, który jest obecny. I z tego wynika, że skoro Pan Bóg jest moją najgłębszą wartością i do Niego się odwołuję, jestem w stanie spojrzeć w oczy własnej słabości i powiedzieć, że jestem robak, a nie człowiek. I w tej właśnie chwili zostaję przemieniony czy upodobniony do Chrystusa ukrzyżowanego. Wizja może, jaką Benedykt kręci przed naszymi oczami, bardzo optymistyczna. Ktoś mógłby powiedzieć, że to zbyt piękne by było prawdziwe. Zbyt piękne by było prawdziwe. Nie? Ale jest to jakby wizja wiary. No i w sumie po to, żebyśmy przyszli do klasztoru, żeby właśnie takie rzeczy z nami się działy. I o to chyba warto prosić, żeby pośród tej różnej słabości, której doświadczamy, wątpliwości, żeby ta drabina nasza do góry się wznosiła, tak żebyśmy ostatecznie z Panem Bogiem to zjednoczenie mogli osiągnąć.